Amen. Tak ciekawie się dzisiaj złożyło na tym naszym nabożeństwie. Mianowicie brat Andrzej zaproponował modlitwę o seniorów. W minionym tygodniu brat Adam miał urodziny. Najstarszy członek naszego zboru. Dwie ósemki, bracie Adamie, tak? To już trochę lat. Gdyby mi Bóg pozwolił tyle lat dożyć, to bym żył do 2050 roku. Nawet bym nawet było więcej niż 2050. To nie taka odległa perspektywa 2050. Jak wam się wydaje odległa perspektywa? Wystarczy, dla mnie to tylko wystarczy, że jakby Bóg mi pozwolił tyle, co brat Adam. I co? I do tego jeszcze to, co Bóg dzisiaj włożył w moje serce, mianowicie dzisiaj będę mówił na temat starości w świetle Pisma Świętego. Takie połączenie. Starość w świetle Pisma Świętego. I chodzi mi o tą starość, jeżeli chodzi o lata życia, o wiek życia. Czy Biblia porusza ten temat? Porusza. A jak to jest w kontekście tego świata? Czy myślicie, że Biblia tak samo mówi o starości, jak ten świat mówi o starości? A co w ogóle myślimy o starości? Możemy odsuwać ją, tak, żeby jak najdalej, tak? Jak najdalej od niej. Ale zanim do tego dojdę, drodzy, przygotowując się do tego kazania, pogrzebałem troszeczkę w różnych miejscach, poczytałem różnych rzeczy. Najpierw o takiej strukturze wiekowej zboru. Możemy być naprawdę Bogu wdzięczni, że w naszym zborze, i to realnie, faktycznie są reprezentowane wszystkie pokolenia. Nie wiem, czy sobie to uświadamiamy, ale młodzież od 0 do 20 lat, czyli młodzież od 0 do 20, w zborze jest prawie 40 osób. Tak? To jest nadzieja, tak? Jest nadzieja, że jak my dożyjemy do 2050, to młodzież, jest młodzież. A czy wiecie, w jaki przedział wiekowy jest najliczniej w zborze reprezentowany? Dziesiątki, już teraz dziesiątkami się posługujemy. Najliczniej jest reprezentowany przedział 31-40. Najwięcej osób w tym wieku jest w zborze. Ale jeśli chodzi o plus 50, to tak młodzież taka, plus 50 plus dalej, to w zborze mamy od 50 plus 50 osób prawie. 50 osób to jest plus 50 w zborze. Więc mamy dużo młodych ludzi. No i też, jak wiecie, z tych moich danych, do których mam dostęp, też sporo osób starszych. A wiecie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie dane szacunkowe? Na przykład Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że do 2050 roku na świecie będzie żyło 2 miliardy ludzi powyżej 60 roku życia. 2 miliardy powyżej 60 roku życia, do 2050. A sprawdziłem to na stronach rządowych Głównego też Urzędu Statystycznego. Powiem wam tak, liczba ludności w Polsce aktualnie, to są dane na 2013 rok, to jest 38,5 miliona mieszkańców, ma nasz kraj. Z tego ludzi powyżej 65 roku życia to jest prawie 15%. Czyli powyżej 65 roku życia aktualnie w Polsce żyje 5,7 miliona ludzi. A powyżej 80 roku życia w Polsce żyje 1,5 miliona ludzi. Ale teraz dane szacunkowe, czyli prognozy na 2050 rok. Posłuchajcie teraz. 2050 rok. Liczba ludności w Polsce 34 miliony, czyli spadek o 4,5 miliona. Ludzi powyżej 65 roku życia 30%, czyli 10 milionów. Dzisiaj mamy 5,7, a w 2050 będziemy mieli według tych danych 10 milionów, a ludzi powyżej 80 roku życia 3,5 miliona, czyli wzrost o 2 miliony. To są jak gdyby żelazne dane. Mam źródło www.stat.gov.pl. Stamtąd są te dane ściągnięte. To znaczy, że liczba ludzi starszych, starzejących się, będzie się bardzo szybko powiększać. Także myślę, że to będzie widać w kościołach, w zborach. To oznacza, że no, ten problem gdzieś... Nie wiem, czy to jest problem, po prostu to są jakieś fakty. To jest coś, z czym będziemy się stykać, będziemy mieli do czynienia. Mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia. Tak Bóg postanowił, że naraz na ziemi żyją wszystkie pokolenia. Naraz na ziemi żyją wszystkie pokolenia. To jest, wiecie, no, duże wyzwanie. I teraz, jeżeli chodzi o świat, to dla świata te dane to głównie problem ekonomiczny. Ogromny problem ekonomiczny, który się zbliża w niedługiej perspektywie. I nawet, wiecie, są różne teorie spiskowe i tak dalej, że możni tego świata chcą się pozbyć tych ludzi starych, bo oni będą zagrożeniem dla ekonomii świata. I są tutaj różne teorie na ten temat. Ale jak powiedziałem, dla świata to głównie problem ekonomiczny i można by było tak powiedzieć, że gdzieś tak, może nie każdy to chciałby wyartykułować, bo jest to zbyt brutalna prawda, żeby ją wyartykułować, ale ja bym ją ujął taką zasadą, Kali zrobił swoje, Kali może odejść. Natomiast kiedy popatrzymy, jak Pismo Święte mówi o ludziach starych, o ludziach starzejących się, to jest zupełnie inna sposób myślenia. Jeżeli my mówimy o nawróceniu, jeżeli mówimy o metanoi, jeżeli mówimy o przemianie umysłu, to ona obejmuje wszystko. Ona obejmuje także patrzenie na starsze pokolenie. Wiecie, że na świecie jest kult młodości. Show biznes, media, wszystko się kręci wokół wyglądu, młodości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Boże Słowo jest tutaj absolutnie uczciwe, sprawiedliwe, oddaje każdemu to, co mu się należy. Po pierwsze, jakie problemy wynikają z tego, że się starzejemy? To są problemy, wiecie, szerokie, wielowątkowe problemy wynikają z tego, że nam przybywa lat. Chociaż od takiego prostego problemu jak lustro, wygląd, z którym nie wszyscy są w stanie sobie poradzić, że zmienia się ich fizyczność, zmienia się ich ciało. Oczywiście dzisiaj mamy diety, mamy ćwiczenia, mamy cały zestaw propozycji do tego, aby jak najlepiej wyglądać, nawet mając tam 60+, ale pewnych rzeczy się po prostu nie da przeskoczyć. I to jest często problem wewnątrz, że osoby starzejące się nie mogą sobie poradzić z tym problemem, że kiedyś były młode, ładnie wyglądały, ich ciało było, no nie wiem, sprężyste, a dzisiaj już takie nie jest. Starzenie się to sprawność fizyczna, to jest drugi problem. Jak powiedziałem, i znów mamy wiele propozycji, żeby dbać o swoje ciało, żeby się ruszać, żeby być aktywnym, ale już wiecie, że jak idziecie na autobus i odjeżdża wam, to jak się ma ileś tam lat, to człowiek nie będzie biegł z autobusem i tłumaczy sobie, że to godność, że to dostojność, że już mu nie wypada gonić autobusu. A dawniej, pamiętam, stało się tak, żeby widzieć autobus, tam przystanek tramwajowy, kto co pierwsze podjedzie, to przez skrzyżowanie, żeby zdążyć. A dzisiaj sobie tłumaczę, nie, godność, nie wypada mi lecieć, ale tak naprawdę 4 kroki i zadyszka, no. To jest też tutaj ten problem, mamy fizyczność. Umysł. Zapominamy imiona, zapominamy rzeczy, zapominamy ważne sprawy. Musimy sobie zdawać sprawę, że no, umysł już nie taki giętki. Wszyscy nam mówią, trzeba czytać. Masz 50 lat, musisz czytać. Masz 60 lat, musisz czytać. No ale oczy, też problem z oczami. No nie mogę bez końca czytać, bo oczy, okulary i tak dalej. Zdrowie, jak się pójdzie do przychodni lekarskiej, to wiemy, jakie pokolenie jest tam najliczniej reprezentowane. Zdrowie, a do tego jeszcze dochodzą takie problemy jak samotność. My i tak jeszcze, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy takie społeczeństwo, gdzie to życie rodzinne, nazwijmy, jeszcze istnieje, jeszcze jest. Ale są społeczeństwa w Europie, gdzie ludzie starzy są kompletnie samotni. Nie ma relacji rodzinnych, one się kończą na pewnym etapie, zwłaszcza kiedy mamy taką mnogość rozwodów powtórnych, potrójnych, poczwórnych małżeństw. Nie wiadomo już, gdzie tu jest rodzina. No i oczywiście starość to także mentalność. Starość to jest także tutaj w naszych umysłach i też na przykład ja mogę szczerze wyznać, że mój dziadek żył bardzo długo, bo 96, prawie 97 lat, ale jeżeli chodzi o mentalność, to te ostatnie lata były bardzo trudne. Wiecie, no zmienia się, zmieniamy się po prostu, więc starość, jak powiedziałem, to wiele, wiele wyzwań, możecie sobie o tym wszystkim poczytać. Chyba, że nie chcemy nic na ten temat wiedzieć. Ale teraz chcę się odnieść do Bożego Słowa. Jak powiedziałem, są jak gdyby dwie perspektywy na starość. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa tego świata, która myślę, że czy chcemy, czy nie chcemy, przenika nasz sposób wartościowania i nasz sposób myślenia. I druga perspektywa to jest perspektywa Bożego Słowa. I to jest coś, czego musimy pilnować, aby na wiele czy na wszystko mieć biblijne spojrzenie. Patrzeć tak, jak Biblia patrzy. Zacznę od Psalmu 92, wersety od 14 do 16. Psalm 92, wersety od 14 do 16. Psalmista mówi tak: zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Zasadzeni w domu Pańskim to taki obraz, taka parafraza bycia w domu Bożym, blisko Boga, w domu Pańskim. Z naszej perspektywy Nowego Przymierza to jest bliskość Boga, mieszkanie w domu Pańskim. Jest powiedziane, że jeszcze w starości przynoszą owoc. Pomyślmy o tym, że świat nam mówi, że ludzie starzy są bezproduktywni. Pismo Święte mówi, że w starości można przynosić owoc dla Boga. I tu nie o to chodzi, że nie dotyczą nas wszystkie ograniczenia związane z wiekiem, bo tu nie o to chodzi. One są nieodwracalne, dotyczą także ludzi wierzących. Natomiast chodzi o to, że mogą nawet w tych późnych latach naszego życia możemy przynosić owoc dla Boga. Nie możemy myśleć w tych kategoriach, tak jak to myślimy w aktywności zawodowej, że no przychodzi ten okres emerytury, no jak przychodzi okres emerytury, to już nie będę musiał chodzić do pracy, nie będę miał tyle obowiązków, więc będę sobie mógł tylko, nie wiem, zajmować się swoimi rzeczami. Ale w kategoriach życia dla Pana Boga nie znajdujemy pojęcia emerytura. W kategoriach życia dla Pana Boga znajdujemy zupełnie coś innego, że nawet w tym wieku późnym możemy przynosić owoc dla Niego. Oczywiście mogą się zmieniać, może się zmieniać nasz sposób funkcjonowania, czy nawet nasza służba się może zmieniać, ale ja nie mogę myśleć w kategoriach, że jak przyjdzie emerytura, to już mam ją od wszystkiego. Dla Pana Boga owoc może być i powinien być wydawany nawet w starości. Teraz dam wam przykład. Oczywiście nie będę mówił o Kalebie, bo niektórzy, wiecie, Kaleb to jest taka sztandarowa postać, ale Kaleb to przede wszystkim był krzepki. Kaleb na starość, mając 85 lat, po prostu był jeszcze bardzo silnym mężczyzną. On mógł być maszerować wiele kilometrów, mógł walczyć z przeciwnikiem. Tu była ta głównie jego siła. No zdarza się, no taki był Kaleb. Natomiast chcę przywołać wam inne postacie, może mniej znane niż biblijny Kaleb, ale chcę na coś zwrócić uwagę. Ewangelia Łukasza, rozdział 2. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety od 25 i poniżej. Łukasz, rozdział 2, wersety 25 i poniżej. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Nie wiem, czy Symeona teraz chcę wam przypomnieć, przywołać. To jest czas narodzin naszego Pana. Był w Jerozolimie Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciom Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która świeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego, a ojciec i matka dziwili się temu, co mówił o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. I zwróćcie uwagę na słowo, czy na Duch Święty, ile razy występuje w tym fragmencie. Duch Święty był nad nim, z natchnienia Ducha Świętego, temu Duch Święty objawił. Widzimy Symeona, w którym pracuje Duch Święty. Widzimy Symeona, który jest napełniony Duchem Świętym. Widzimy Symeona, któremu Duch Święty objawia pewne rzeczy. Widzimy Symeona, który prorokuje nad tym dzieckiem. Widzimy Symeona, który prorokuje do Marii. Widzimy człowieka, który jest w podeszłym wieku, mówi: już teraz mogę odejść, już teraz puszczasz swojego sługę, ale człowieka napełnionego Duchem Świętym. I to nie oznacza, że Symeon był jak młodzieniec biegający, bo to był w poważnym wieku starzec. Ale starzec napełniony Duchem Świętym. Starzec, przez którego Bóg mówił. Starzec, przez którego Bóg przekazywał objawienie. Dalej, w tym samym rozdziale drugim poniżej, a była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 74 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godzinie wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Druga osoba, tym razem kobieta Anna, 80, ile tutaj pisze? 84. Słuchajcie, potężny, duży wiek. Ale osoba, o której jest powiedziane, że była prorokinią. A prorokini to osoba napełniona Duchem Świętym. To osoba, która wypowiada słowa w imieniu Pana. Osoba, która mówiła o tym narodzonym dziecku wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. A więc widzimy Symeona napełnionego Duchem Świętym, widzimy Annę, prorokinię napełnioną Duchem Świętym, mimo tego, że mieli wiele, wiele, wiele lat. I teraz ważna myśl. Jeśli chodzi o pełnię Ducha Świętego, nie ma ograniczenia wiekowego. Jeśli chodzi o pełnię Ducha Świętego, nie ma ograniczenia wiekowego. Zarówno ludzie młodzi mogą być napełnieni Duchem Świętym, pełni Ducha Świętego i używani przez Boga. Tak samo ludzie w podeszłym wieku mogą być napełnieni Duchem Świętym i używani przez Boga, jak to widzimy u Symeona, jak to widzimy u Anny. Oczywiście mogą być różnice dotyczące fizyczności i sprawności, ale nie ma różnicy, jeżeli chodzi o kontakt z Bogiem. Dalej czytamy w Księdze Dzieł Apostolskich proroctwo Joela, kiedy Piotr wyjaśnia zgromadzonym, którzy przyszli słuchać jego kazania, przybiegli słuchać jego kazania, a mówi tak, to są Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety 16 do 18. Dzieje Apostolskie 2, od 16 do 18. Ale tutaj jest to, co było zapisane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w obych dniach ducha mego i prorokować będą. Wiek nie gra roli. Joel o tym mówił. Na młodzieńców, na sługi i na starców wyleję mojego ducha. I to jest coś, co jest jak gdyby błogosławieństwem szczególnie Nowego Przymierza, pełnia Ducha Świętego dla ludzi wszystkich pokoleń. Bracia, siostry, kiedy nam lat przybywa, to nie znaczy, że nam ducha ubywa. Kiedy nam lat przybywa, to pełnia ducha może być taka sama albo większa w naszym życiu. Jak powiedziałem, może w różnym zakresie, może w innym zakresie, ale możemy być dla Boga użyteczni i przynosić dla Niego owoc, tak jak to widzimy w życiu Symeona, w życiu Anny i w życiu innych mężów, Bożych ludzi. Już nie pamiętam, czy rok temu, czy dwa lata temu, bo ten czas tak jakoś szybko się posuwa do przodu, gościliśmy, czy miałem też osobiście kontakt z pastorem Reinhardem Uląska, staruszek. Ale byłem pod wrażeniem tego człowieka. Byłem pod wrażeniem, w jaki sposób on usługuje, ile mądrości jest w nim. I mimo tego, że jest to pewna historia ruchu zielonoświątowego w Polsce, w Europie, wiele, wiele lat służby, to także w starości, po osiemdziesiątce, widzimy człowieka, który ma coś do powiedzenia. W którym pracuje Bóg i ma coś do powiedzenia. Bracia, siostry, a więc pierwsza myśl, jeżeli się zastanawiamy nad przemijaniem, nad starzeniem się, lat przybywa, ale nie znaczy, że Ducha Świętego będzie ubywać. Możemy być pełni Ducha Świętego do końca naszych dni. A gdy będziemy pełni Ducha Świętego do końca naszych dni, to będziemy błogosławieństwem dla ludzi, którzy będą wokół nas. Nawet kiedy będziemy posunięci mocno w latach. Pierwsza myśl. Druga myśl. To też Słowo Boże. Może podsumuję tak. Świat mówi, starzy są niepotrzebni. Bóg mówi, w starości można być pełnym Ducha Świętego i wydawać owoc dla Niego. To mówi Bóg. Druga myśl. Druga myśl jest taka, że ludzie starsi według Pisma Świętego zasługują na szacunek. To jest druga myśl. Prawo mówiło, trzecia Mojżeszowa, rozdział 19, werset 32. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 19, werset 32. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca, tak okażesz swoją bojaźń Bożą, jam jest Pan. Myślę, że to stwierdzenie jest jasne, wyraziste, nie potrzeba jakiegoś szczególnego komentarza, jest pewną wskazówką i także dla nas, którzy żyjemy w Nowym Przymierzu, pewnym wskazaniem. Będziesz szanował osobę starca. A ten szacunek jest okazywaniem bojaźni Bożej. Popatrzcie, szacunek dla osoby starszej jest okazywaniem bojaźni Bożej. To są dwie połączone ze sobą rzeczy. W ten sposób okażesz bojaźń Bożą. W ten sposób uszanujesz Boga. W ten sposób uznasz, że Bóg się liczy w twoim życiu. Że Bóg jest ważny w twoim życiu. Tu jest takie połączenie. Jak powiedziałem, zapis prawa, który pokazuje nam, czy ma przeniesienie także do naszego współczesnego funkcjonowania w ramach Nowego Przymierza. I słowo szacunek w Biblii pochodzi od słowa wartość. Słowo szacunek pochodzi od słowa wartość. Inaczej mówiąc, jeżeli kogoś szanujesz, to znaczy, że uznajesz jego wartość. Czyli Bóg mówi, będziesz uznawał wartość starca. Okazując mu szacunek, mówi, będziesz uznawał wartość osoby starszej. Zobaczcie, jak Bóg po prostu mówi o swoim stworzeniu na każdym etapie, o człowieku na każdym etapie. Nawet w tym wieku zaawansowanym, a szczególnie w tym wieku zaawansowanym, podkreśla, mówi to o wartości, o szacunku. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przybywa nam lat, kiedy się starzejemy, to sami zaczynamy mieć problem z poczuciem wartości. Też. Zaczynamy się zastanawiać, czy jeszcze jestem do czegoś potrzebny, czy jeszcze komuś na coś jestem potrzebny, czy jestem jeszcze użyteczny. Człowiek, który się starzeje, sam sobie zadaje te pytania. I często jest tak, że poprzez okazywanie szacunku osobom starszym podnosimy ich poczucie wartości. Oni się lepiej czują, że są potrzebni, że są wartościowi. I Bóg bardzo mocno o tym mówi. Jak okazać szacunek? To jest pytanie, w jaki sposób można okazać szacunek? Jedną z najprostszych form okazywania szacunku to są słowa. To jest to, co mówimy. W jaki sposób zwracamy się do ludzi starszych? W jaki sposób o nich mówimy nawet do innych ludzi? W jaki sposób komentujemy pewne ich zachowania? W jaki sposób się o nich wypowiadamy, wyrażamy? Bracia, siostry, to jest wszystko szacunek i nie chodzi tylko o to, żebyśmy o tym pamiętali, gdy jesteśmy pod jakimś lustrem, pod światłem, czy ktoś na nas patrzy, czy ktoś nas cenzuruje, ale w ogóle, żebyśmy o tym wiedzieli, że nasze słowa wyrażają szacunek lub wyrażają brak szacunku. To nie wystarczy, że dziecko mówi o swoim rodzicu, gdy widzi to rodzica, wyraża się prawidłowo, ale gdy jest wśród swoich rówieśników, to mówi mój stary, moja stara i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko pozorny szacunek. Bo gdy on jest, to on po prostu jest. Dlatego Pismo Święte jak gdyby też nam to pokazuje, że jedną z form wrażenia szacunku są słowa. Jak my mówimy o starszym pokoleniu. Jak mówimy o ludziach, którzy są zaawansowani wiekiem. Jak powiedziałem, starość ma swoje ograniczenia, nie zawsze ci ludzie są łatwi. Czasami nie są łatwi, są trudni. Ale to nam nie daje uprawnienia do tego, żebyśmy ich poniżali w naszych słowach. Pamiętajcie, to nie, bo my kiedyś też ten wiek osiągniemy, jeśli Bóg pozwoli. I też zapomnimy rzeczy podstawowych. Zapomnimy. Będziemy mieli problem z wieloma rzeczami. Okazywanie szacunku to słowa. Okazywanie szacunku to pamięć. Pamięć. Pamiętamy o rocznicach, pamiętamy o urodzinach, pamiętamy o rocznicy ślubu. Pamiętamy o takich rzeczach. To jest okazywanie szacunku. Ostatnio przykład, całkiem świeży przykład, kiedy dzieci na rocznicę ślubu swoich rodziców zrobiły im prezent. Ale zrobiły prezent, taki no wyjątkowy prezent. Dzieci poskładały się i zafundowały swoim rodzicom wyjazd na wycieczkę do Izraela. To dzieci kupiły, wykupiły. Wiecie, rodzice chcieli, marzyli. Chcieli w ciągu swojego życia odwiedzić choć raz Izrael. Ale jak wiecie, często jest tak, że a trzeba odłożyć, a trzeba zaoszczędzić, bo dzieciom trzeba dać. Czyż nie jest tak? Szkoda, bo trzeba dzieciom dać. I wiecie, jakie to jest niesamowite, jakie to jest po prostu piękne, jakie to jest Boże, jakie to jest biblijne, kiedy dzieci dorastają, stają się samodzielne i rozumieją, że teraz one mogą coś zrobić bardzo konkretnego dla swoich rodziców. My nie możemy tworzyć u dzieci taką mentalność, że one całe życie będą od nas brały, brały i brały. To my często jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za takie kształtowanie sposobu myślenia naszych dzieci. I to jest coś, jak powiedziałem, wielkiego, wzniosłego, kiedy dzieci dochodzą same do tego zrozumienia, że chcą coś zrobić też dla swoich rodziców. To jest wyraz czci, wyraz szacunku, wyraz, że Boże Słowo naprawdę pracuje i działa w człowieku. I w końcu to, co najtrudniejsze w dzisiejszych czasach, to jest okazanie szacunku poprzez poświęcenie czasu. Wiecie, jak to jest? Jakie to jest trudne? Okazanie szacunku poprzez poświęcenie czasu, a już wspomniałem, że jednym z wielkich problemów ludzi starszych to jest samotność. To jest wielki problem. Ale wiecie, my ciągle nie mamy tego czasu, ciągle nam tego czasu za mało, ciągle gdzieś biegniemy, ciągle mamy jakieś sprawy do załatwienia, ciągle nam się wydaje, że jeżeli czegoś nie zrobimy, to się świat zawali, nie zawali się. Damy sobie radę. I teraz obraz, piękny obraz biblijny, pierwsza Mojżeszowa, 48 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 48 rozdział. Żeby to, co powiedziałem do tej pory, podeprzeć przykładem, pokazać syna, który jest wzorcem honoru dla swojego ojca. Syn, który jest wzorcem honoru dla swojego ojca, to biblijny Józef. To biblijny Józef, mąż Boży wielkiego formatu. To jest pierwsza Mojżeszowa, 48 rozdział, werset 1-2. Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi: ojciec twój zachorował. Wtedy on wziął z sobą dwóch swoich synów, Menasesa i Efraima, a gdy doniesiono Jakubowi: oto syn twój Józef przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łożu. I od wersetu 8 czytamy: a gdy Izrael zobaczył synów Józefa, rzekł: kimże oni są? Na to odpowiedział Józef ojcu swemu: to moi synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł: przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że niedowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował ich, uściskał ich, potem rzekł Izrael do Józefa: nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo twoje. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego, Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manasesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa, skrzyżował swoje ręce, bo Manases był pierworodny, i błogosławił Józef, mówiąc. To piękna scena, to niesamowita scena. Książę Egiptu przyjeżdża do swojego ojca. Jaka to jest różnica, na przykład status. Józef mieszkał w pałacu, żył w pałacu. Ojciec gdzieś mieszkał, nie wiemy jak, bo to nie jest wspomniane. Ale kiedy ojciec się zestarzał, Józef, który był człowiekiem bardzo zajętym, wielkiej odpowiedzialności człowiekiem, zabiera swoich synów i przyjeżdża do ojca. Przyjeżdża do ojca, dowiadujemy się, że w czasie tej rozmowy to Józef kłania się ojcu do ziemi. Przed nim się kłaniali ludzie. Przed nim wołano na kolana, jak Józef jechał. I to on się kłania swojemu ojcu do ziemi. I to on przyprowadza swoich synów i mówi: ojcze, ty ich pobłogosław. I zobaczcie, Józef miał autorytet w Egipcie, niesamowity autorytet w Egipcie. A jeżeli chodzi o duchowy autorytet, to on mówił: ojcze, ty ich pobłogosław. I to kto miał słowo prorocze do Menasesa i Efraima? To dziadek wypowiedział słowa proroctwa nad Menasesem i nad Efraimem. To dziadek wypowiedział słowa o ich przyszłości. to Izrael, to Jakub błogosławił tym synom, swoim wnukom. Świat nam chce pokazać, że ludzie starzy nie mają wartości. Bóg nam mówi, osobom starszym należy się szacunek. Należy się biblijna cześć. I po trzecie, ludzie starsi potrzebują pomocy młodych. Pamiętajmy o tym. Ludzie starsi potrzebują pomocy. My, rodzice, dokąd żyjemy, dokąd mamy siły, staramy się naszym dzieciom pomagać. Staramy się naszym dzieciom pomagać. Ale jest biblijna zasada. Nikomu nic winni nie bądźcie. Prócz miłości wzajemnej. Jest biblijna zasada i ta biblijna zasada także dotyczy dzieci. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. I popatrzcie, my jako rodzice inwestujemy, dajemy, co możemy, chcemy nasze dzieci zainwestować, im dać. Ale przychodzi taki okres w naszym życiu, że to my będziemy potrzebowali pomocy. I biblijne wychowanie jest takie, że te dzieci wtedy powinny zwrócić rodzicom to, co rodzice dawali im przez całe życie. W tym okresie, kiedy rodzice będą w potrzebie wynikającym z wieku, ze starości, to wtedy dzieci są pierwszymi, które powinny służyć pomocą. Dzieci. Tak naucza Biblia. Nie instytucje państwowe, lecz własne dzieci. Jest to absolutnie sprawiedliwe przed Bogiem. Bo kiedy nasze dzieci były malutkie, do trzeciego roku życia, to myśmy się nimi opiekowali, jak tylko mogliśmy jako rodzice. Ale później, kiedy nam zabraknie sił, to wtedy dzieci powinny zwrócić swoje oczy na swoich rodziców. I jak powiedziałem, to jest znów trudne w tym rytmie życia, w którym my żyjemy, ale to jest coś, czego nie wolno po prostu wyrzucić z siebie. I czytamy takie słowa na przykład o wdowach. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, wersety 3 i 4. 1 Tymoteusz 5, 3 i 4. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś, która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Takie mocne słowa. Niech dzieci nauczą się żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. Nic nikomu winni nie bądźcie. To bowiem podoba się Bogu. Werset 16. Jeśli kto z wiernych ma w swojej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. Bracia, siostry, z całą odpowiedzialnością to mówię. Do wszystkich pokoleń, jakie są na tej sali. Nieważne, co nam świat pokazuje. Nieważne, czego nas świat uczy. Nieważne, jak bardzo ta mentalność przenikła do naszej mentalności. Trzeba się wyzbyć tej mentalności. Musimy to odrzucić od siebie. Dlatego, że przychodzi taki okres i my wszyscy w tym funkcjonujemy albo będziemy funkcjonować, że staniemy przed takim dylematem, że nasi rodzice są w zaawansowanym wieku i co wtedy? I tutaj Biblia pokazuje jasno, najpierw dzieci. Najpierw dzieci. To jest nasza powinność jako dzieci spełnić ten biblijny nakaz. Nic nikomu winni nie bądźcie. A najwięcej zawdzięczamy naszym rodzicom. Najwięcej im zawdzięczamy, bo to oni najwięcej zainwestowali w nasze życie. I druga biblijna myśl, druga biblijna rzecz związana z pomaganiem. Mianowicie, kiedy naprawdę nie ma kto. Boże Słowo nam mówi tak, Dzieje Apostolskie 6:1. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Kościół też musiał to brać na siebie. Jeżeli były takie sytuacje, Kościół to musiał brać na siebie. I my jako społeczność, jako ciało pańskie, jako Kościół, to jest nasza obowiązek przed Panem widzieć starsze pokolenie pośród nas i być dla tego starszego pokolenia wsparciem i pomocą, gdy jest taka potrzeba. Nie można ich zostawić. Dalej, w liście do Koryntian czytamy takie słowa, ja pozwolę sobie je zinterpretować, jak można je zinterpretować. 1 Koryntian 12 rozdział, wersety 22-23. 1 Koryntian 12, 22-23. Paweł mówi wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. I apostoł Paweł nie wyjaśnia, co ma na myśli, mówiąc o tych członkach mniej zacnych. Nie wyjaśnia tego, ale tu jest takie stwierdzenie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi. Członki ciała, które zdają się być słabszymi. Myślę, że jest to dopuszczalne, wręcz prawidłowe, że możemy podciągnąć pod słabsze członki właśnie te członki, które są zaawansowane wiekowo, są słabsze. Tak? Czy nie ma przeniesienia? Mało tego, tu jest powiedziane, że one się wydają być słabszymi, bo one wcale w sensie duchowym słabsze nie muszą być. One w sensie duchowym mogą być jeszcze mocniejsze nawet, ale one są słabsze w sensie fizycznym. Jest powiedziane, są potrzebniejsze. Są potrzebniejsze, bo właśnie te słabsze członki to okazja, by okazać miłość. Te słabsze członki to okazja, by uczyć się szacunku. Te słabsze członki to okazja, by spoglądać swoje serce. By spoglądać swoje serce. I słuchajcie, to jest naprawdę wielka sprawa, kiedy my jako Kościół możemy razem funkcjonować i możemy mieć wszystkie pokolenia. Możemy troszczyć się o dzieci. Możemy troszczyć się o małżeństwa i możemy po chrześcijańsku spoglądać na ludzi starszych. Otoczyć ich szacunkiem, otoczyć ich wsparciem, jeżeli będą tego potrzebować. Ukochać i uszanować ich w zborze, że są między nami. Jak powiedziałem, gdy lat przybywa, poczucie naszej wartości spada. Kiedy byliśmy ludźmi młodzi, mieliśmy marzenia, chcieliśmy wiele osiągnąć. Kiedy już nam lat przybywa, wiemy, że już chyba nam się nie uda. I wtedy jest potrzebny ktoś, kto doda nam czegoś pozytywnego. Chociażby, jak powiedziałem, w postaci słowa, pomocy, czy jakiejś innej faktycznej, realnego wsparcia. I na koniec Galacjan 5:5, bo wierzę, że to jest pewna zasada mówiąca o chrześcijańskim życiu. Galacjan 5:5, apostoł Paweł w tym liście mówi tak, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Wiara, która jest czynna w miłości. Bracia, siostry, jeżeli my chcemy swoją wiarę, zbadać swoją wiarę, zobaczyć, jaka jest wartościowa nasza wiara, to wartością naszej wiary jest to, jak ona jest czynna w miłości. Jak ona jest czynna w miłości. I o tym mówi nam Boże Słowo i do tego nas Boże Słowo wzywa. Świat nie docenia ludzi starszych. Bóg mówi, że mamy się troszczyć o wdowy i starców. Podsumowanie. Pełnia Ducha Świętego jest dla młodych i dla starszych. Wiek tutaj nie ma znaczenia. Druga rzecz, starsi mają być otoczeni szacunkiem. Po trzecie, starsi, gdy wymagają opieki, a wymagają dzieci w pierwszej kolejności i zbór, powinni na to zwrócić szczególną uwagę. Zaproszę was do modlitwy. Będziemy się modlić.